mówimy o decyzji, jest to jedna z części życia chrześcijańskiego, która też jest również ważna, dlatego chciałbym jak gdyby zaznaczyć parę rzeczy, które ja parę rzeczy powtórzę, dlatego że jak gdyby to wprowadzenie było, ale myślę, że przypomnimy sobie parę rzeczy. Mówiliśmy o tym, mówiliśmy o duchu, duszy i ciele, że duch to jest duch ludzki, jest też i Duch Boży. Duch ludzki to odnosiliśmy się do Ewangelii, do listu pierwszego Jana, mówiąc, że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to kłamiemy. Chodzi o to, że po prostu człowiek jest grzeszny. Jakby nie było, człowiek po prostu jest taki, jaki jest. Natomiast jeżeli to, co Bóg nam dał, to dał nam swojego ducha. Potem był odnośnik do też pierwszego listu do trzeciego rozdziału, gdzie było powiedziane, że Jego posiew w nas. Ja potem do tego posiewu jeszcze wrócę, tego słowa, że dusza to jest wola, to jest wola, która właśnie decyduje. To są uczucia, które czują i chęci, które mamy. I dzisiaj skupimy się na tej małej części naszej duszy, to jest ta wola. Otworzymy sobie psalm 103, ja nie podałem tego wersetu, więc przepraszam, nie jakoś przeoczyłem to. W 103 psalmie Dawid modli się i mówi tak: błogosław duszę moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszę moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Mówi to do duszy. Mówi, aby dusza, to duch jak gdyby zwraca się do duszy, aby dusza mogła włączyć przełącznik i ciało również mogło uwielbiać. Znamy taki fragment, kiedy Dawid tańczył przed Panem. To nie było wtedy w takiej kulturze jeszcze, ponieważ widać było zaledwie tylko kostki i zgorszyła się jego żona, że jak można tak się zachowywać. Natomiast on był tak właśnie wolny, w chwale. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby i życie Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje. Tak, iż odnawia się młodość Twoja jak skupię się, przypomnijmy sobie jeszcze raz kwestię pokuty, dlatego że jest coś takiego w Kościele, że mówi się o wierze, a zapomina się o pokucie. I jak gdyby właściwy porządek ma jakiś, to poprzemy paroma wersetami. Samo słowo, świeckie słowo, pokuta to zmiana myślenia. To nie to biczowanie, jakieś tam. Można oczywiście też pościć, owszem, to jest też dobre, jeżeli są piątki, chłopcy u nas nie jedzą mięsa w pracy, to ja mówię, zróbcie sobie 3 dni postu i będziecie wiedzieć, co to jest post, bo samo jedzenie mięsa to i tak nic nie zmieni. Owszem, jest to pewnego rodzaju jak gdyby tradycja, ale nie sądzę, żeby ona coś zmieniła w życiu. Hebrajskie słowo to jest czyn i połączenie tych dwóch rzeczy, odwrócenie się od czegoś w umyśle, dlatego że Greka słynęła z filozofii, a hebrajskie słowo to było, że ja to zrobię. I mamy taki przykład syna marnotrawnego. I co jest ciekawe, to, że on zmienił swoją decyzję, to nie zrobił dlatego, że miał jakiś poryw fantazji, że właśnie teraz coś zmieni. Zmienił tylko dlatego, że znalazł się w takiej sytuacji, a nie innej. Siedział na tym pustym korytem, tam już nie było co jeść. Wiedział, że jego ojciec ma więcej niż tu, co jest. Czuł ten zapach świń. I to jak gdyby go zmusiło do tego, że powiedział, ja pójdę do ojca. On to powiedział i on to zrobił. Dlatego zwracam uwagę, że w dzisiejszym kościele troszkę się ignoruje kwestię pokuty. Ona odchodzi trochę na bok. A ja kiedyś zauważyłem coś takiego w księdze Daniela. Prorok Jeremiasz pisał, że po 70-letniej niewoli minie ten czas i wtedy jak gdyby coś się zmieni. Zmieni się na tyle, że oni będą mogli wrócić. I Daniel, jak czytamy, on zaczął pościć. On zaczął się jak gdyby modlić się. On nie przyjął tego faktu w taki sposób, że o, fajnie, jest zmiana, będzie zmiana. Ja w to wchodzę, super. Tylko modlił się, pościł. I czasami mi się wydaje, że niektóre nasze rzeczy, które mamy obietnice od Pana. Ja akurat przeczytałem 61 rozdział Izajasza, żeby to podkreślić. Ponieważ Jezus, który czytał w świątyni, czytał właśnie ten fragment. I tu są bardzo fajne rzeczy. Przeczytam tylko parę fragmentów. I tu mówi o sobie, że Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie i ślepym przejrzenie, abym ogłosił na rok łaski Pana, dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zwój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Mnie to tak bardzo uderzyło to słowo olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Nam się zdarza czasami, że pojawia się jakieś sytuacje depresyjne, trudne i tu jest jak gdyby ta butelka Bożego lekarstwa. Chwalić, uwielbiać, proklamować to, co tu mamy napisane. A to stanie się dla nas bardzo bliskie, bo nic nie staje się tak bliskie, jak życie tym Słowem. Teraz odniosę się do paru fragmentów mówiące o tym, że jak dlaczego pokuta jest tak ważna. Zwrócę się do Jana 1,15. Chodzi o Jana Chrzciciela. I tu mamy takie fajne, że Jezus nie mógł przyjść do Żydów, aż serca Żydów mogły być przygotowane na Jego przyjście. Jana 1,15. I Jan Chrzciciel mówi tutaj o co jest właściwe. Jan świadczył o nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który idzie za mną, był przede mną. I słowa, które Jan głosił i mówił, że przybliżyło się Królestwo Boże i że czas pokutować. Oni się chrzcili w celach pokuty, jak gdyby uświadamiali sobie, że to jest tak ważne. Odniesiemy się do i mówię tutaj o to, aby mogli, aby uwierzyli w Tego, który po Nim przyjdzie. I co jest ciekawego, zwrócę uwagę na coś, co w dzisiejszym poradnictwie jest. Poradnik mówi, że byłoby 50% mniej problemów ludzkich, gdyby najpierw pokutowali, a potem wierzyli. Odniosę się do Łukasza, 24 rozdział. Tutaj sobie zaznaczymy istotę tego, co Jezus nam również nauczał, jak podkreślał ważność pokuty i jak zaznaczał porządek, jaki powinien być. 24 rozdział, 47 werset. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie, gdyż upamiętanie prowadzi do odpuszczenia grzechów. Że pierwsza rzecz to jest upamiętanie, zrozumienie samego siebie w w czym jest problem. Dlatego poradnictwo mówi, że gdyby ludzie zrozumieli, w czym jest problem, pamiętali się, to przychodzenie i potrzebowanie rozwiązań problemów byłoby o bardziej skuteczne. Tutaj Jezus zgłosił pokutę, przebaczenie, chrzest i przyjęcie Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich mamy też taki fragment, to jest 17 rozdział. Podkreślę to dlatego, że tak jak zaznaczyłem wcześniej, jest wiele nurtów głoszących i jest ta ciągle jak gdyby pomijana kwestia pokuty, a ona jest bardzo ważna. I zaznaczymy również sobie za chwilę, że nie dotyczy to tylko tych, którzy pierwszy raz spotkają się z Ewangelią, ale dotyczy to również i nas. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkim, co pożyteczne od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to mamy taki fajny porządek zaznaczony, że najpierw jest wezwanie do upamiętania się. Bywa czasami, że są konferencje, na których głosi się o uzdrowieniu i potem się woła tych ludzi, którzy są. Wzywa się ich do przyjęcia Jezusa, ale nie mówi się nic o pokucie i potem jest zamieszanie. Ponieważ najpierw jest wezwanie do upamiętania się, a potem do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz sobie może pominę te dzieje. Do objawienia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że to objawienie dotyczy się nas samych. I tutaj Jezus zwracał się do 7 zborów w objawieniu Jana. 5:7. I ja akurat list do Efezu sobie przeczytam fragment. Drugi rozdział. I tutaj chwali ten zbór. Lecz ma, a potem mówi coś takiego, że masz też wytrwałość, cierpiałeś na imienia mego i nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Wspomnij więc, jakiego się wytrwałeś i upamiętaj się. I spełnij uczynki takie jak pierwszy. Upamiętaj się. I spełnij uczynki takie jak na początku. I kiedy przeglądamy te siedem zborów, okazuje się, że do pięciu zborów było skierowane jak gdyby potrzeba zrobienia czegoś. I taka jest niby proporcja dla nas samych, że nasze życie to jest jak gdyby 5%, jak gdyby 5 z 7, że potrzebujemy ciągle zauważać, że w czymś potrzebujemy się zmienić. I wrócę jak ostatnio do trenu Jeremiasza, dlatego że tam jest bardzo fajnie tak powiedziane, jaka jest. To był moment, kiedy Izraelici nie stosowali się do proroctw Jeremiasza. To już był czas, kiedy już doszło do niewoli. I w tym płaczu Jeremiasz mówi do Boga o pokucie. I tu mamy bardzo fajne, jak gdyby zauważam tutaj bardzo fajną rzecz, że pierwszą rzeczą jest w naszym życiu Bóg nas delikatnie tak, jak coś jest nie tak, to tak potrąca. Duch Święty nas tak potrąca. A to, a tamto. I tutaj trener Jeremiasza ostatni rozdział w 21 wersecie mówi: spraw Panie, abyśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni jak niegdyś. Dawid modlił się: odnów ducha owoczego we mnie. I okazuje się, że wielokrotnie Duch mówi do nas, abyśmy pewne rzeczy zwrócili uwagę na pewne rzeczy. I tutaj spraw Panie, abyśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. I tu mi się nasuwa taka, jak gdyby ruch jest od Boga. Potrzebujemy zawrócić. Duch Święty będzie jak gdyby nas popychał w tym kierunku. Ale decyzja należy już do nas. Jest wiele takich sytuacji, kiedy nagle to my potrzebujemy podjąć decyzję. I w Jana w 6 rozdziale, 44 wersecie tworzyć, jest też istotne. I to jest właśnie wskazanie na to, że to od Boga zależy. Ale też jak gdyby od naszej jak gdyby tej trzeźwości. W 6 rozdziale, 44 werset. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. I to jest coś takiego, że to wiemy, że to jest od Boga. Dlatego czasami nasuwa mi się takie coś takiego, że możemy wiele rzeczy uważać, że jest właściwe. I taki przykład mi się nasunął, że wiele osób uważa, że należy myć ręce. Ale wiele osób myje te ręce. Nie? To jest taka czasami zabawna rzecz. Następną rzeczą to skupimy się teraz na przebaczeniu. Że przebaczenie to nie emocja. Ja się kiedyś zastanawiałem o mocy przebaczenia. Ponieważ okazuje się, że by przebaczyć komuś potrzebna jest moc. Ponieważ ktoś nas mógł zranić 10 lat temu i to ciągle w nas siedzi. To ciągle nam jak gdyby doskwiera, ta drzazga tam się ciągle znajduje. Kiedyś była taka historia osoby, której matka zginęła w Oświęcimiu. I potem ta osoba modliła się o tego człowieka, który spowodował to, że wiedziała o tym, że on doprowadził do tego, że ta matka jego zginęła. I tu była potrzeba mocy Ducha Świętego, aby temu człowiekowi przebaczyć. Każdy z nas może być zraniony, każdy może być dotknięty czymś. To jest decyzja, najpierw decyzja. Emocja przychodzi później. Odniesiemy się do paru fragmentów. Marka 11 rozdział, 25 werset. Przebaczenie nas zatrzymuje. pamiętamy taką historię, znaczy pamiętamy naszą modlitwę Ojcze Nasz. I tam mówimy coś takiego. I mówimy to bardzo często. Przebacz nam, jak i my przebaczamy. I czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, że my to powtarzamy, ale tak naprawdę to jest coś, co potrzebujemy zrobić. Potrzebujemy podjąć decyzję. Tak, on mi to zrobił, ale tak naprawdę to ja to czuję, mnie to ciągle gryzie, ale ja podejmuję decyzję. Tak, ja mu przebaczam. Czasami to jest w małżeństwie, że po jakimś czasie jest tyle spraw między małżonkami, że mają do siebie o coś pretensje. Ciągle coś wyskakuje. Ja pamiętam taki fragment kłótni, kiedy mąż mówi do żony, że Bóg stworzył cię tak piękną, że byłaś tak piękna, że się z tobą ożeniłem i tak głupia, że dziś tego żałuję. A ona mówi tak, rzeczywiście byłam tak piękna i to spowodowało kłótnię. I my się potem kłócili. O taką prostą rzecz. Ja myślę, że nie powinno być takich rzeczy, nie? I ona miała do niego pretensje. A ja to teraz przełożę na taki jak gdyby sposób biznesu. Jeżeli my mamy do kogoś coś, to jest tak, jakbyśmy mieli, powiedzmy, wartość 1 000 000 złotych, powiedzmy 1 000 złotych. Ale Bóg wie, co my robimy. Zna nasze serce i wie, że my też coś mamy przeciwko komuś. I te nasze listy dłużne, jak gdyby to były listy dłużne, my mamy u Boga więcej niż Bóg dłużnych, niż my z reguły mamy. I to jest interes. To jest po prostu interes. Jeżeli my przebaczymy tym ludziom, to i tak Bóg, to wtedy Bóg przebaczy nam. I teraz polega na tym, że nasz dług względem ludzi wynosi powiedzmy tam 1 000, ale dług u Boga jest jak gdyby za 1 000 000. I po prostu to jest praktyczne. Lepiej przebaczyć i Bóg nam przebaczy. I to jest dla nas praktyczny interes. Bywa, że usprawiedliwiamy siebie. Ale Słowo Boże mówi, że niech nas Bóg usprawiedliwi. On mi zrobił to, on mi zrobił tamto, on był tak, on był siak, a ja to, a tamto. A tak naprawdę to myślę, że to Bóg, kiedy nas usprawiedliwi, ma większą wartość. Kolejną rzeczą, jaka jest, to jest życie i błogosławieństwo. Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział. XIX werset mówi coś takiego. Biorę dziś przeciwko wam, na świadków, niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. Ja podam parę przykładów, że naturalnie w praktycznym życiu różnie bywa. Ja miałem na przykład taką sytuację w wojsku, że zabawa bronią. Po prostu wycelowałem w kogoś bronią i ciągnę ze spust. I w komorze nabojowej widziałem, że znam. Gdybym do końca pociągnął, to bym wystrzelił. Reakcja jest taka, że taka fala gorąca i tak dalej. I co się dzieje z takim człowiekiem? Jest czasami pierwszą reakcją odbezpiecza, strzela sobie, bo zabił kogoś, nie? Łaska Pańska, że tak powiem, że tak się nie stało. Ale jest wielu ludzi, którzy życzy sobie śmierci. Nawet myśli nad tym. Wybiera tak po prostu wybiera. Jeśli chodzi o nas, to pamiętam taką historię tego z nauczycieli, ludzi wierzących. Żona tego nauczyciela zachorowała na raka. I oni, lekarz zdiagnozował, powiedział, tak, to jest rak, to jest tak, to trzeba się leczyć. Ale oni powiedzieli, że znamy Słowo Boże. Mamy w Słowie obietnicę. W Psalmie 118. Zwróćmy się do Psalmu 118. W 17 wersecie mamy takie słowo. Nie umrę, ale będę żył. i będę opowiadać dzieła Pana. I oni to proklamowali. Oni to codziennie przed Panem wyznawali. I jak ja pamiętam, to historia mniej więcej wyglądała tak, że mąż umarł później, wcześniej niż żona. I to jest słowo nowe dla nas, kiedy czasami przychodzą jakieś trudniejsze dni, to mamy werset, który mówi, że kiedy przychodzi choroba jakaś i tak dalej, to tu jest życie. Tu jest życie. W Słowie Bożym jest życie. I dlatego ja odnoszę się tak w 61 rozdziale Izajasza, kiedy tam mamy szatę chwały, a nie szatę zwątpienia. I tu odnoszę się teraz do słowa z trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana, ponieważ jak gdyby zaczyna mnie to, jak gdyby jest coś więcej. Nie? To nie jest tylko to, że to jest żywe słowo. To też jest bardzo ważne. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży. I słowo posiew Boży mówiłoby to, że jest to coś, co rodzi. To coś zaradza w nas coś nowego. I nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Że mamy w sobie jak gdyby nasienie, które rodzi to słowo do życia w nas samych. Potrzebujemy oczywiście to słowo przyjąć przez wiarę. Proklamować, aby zaskoczyło coś w nas. Aby dokonało się to żywe słowo, aby ono w nas żyło. Skupię się teraz na paru rzeczach troszkę innych, że podejmowanie decyzji negatywnych ma wpływ. Na przykład alkoholik, który podejmuje takie życie, nie tylko ma to wpływ na niego, ale też na jego potomków. Mój ojciec pił alkohol, więc mnie się zakwalifikowało jako DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, mającego jak gdyby mechanizmy alkoholowe. To jest jak piąta kompania. Piąta kompania to jest taka grupa dezerców wewnątrz danego miasta i mówi się o piątej kompanii. To jest taka grupa ludzi, którzy rozbijają to miasto od środka. W koło jest atak na to miasto, ale jest też grupa, która od środka to rozbija. I czasami tak to właśnie wygląda. To DDA to jest jak gdyby taka, że trzeba walczyć z tym w tym wewnątrz. Ogląda się też jak gdyby skutki dzieci, które rodziły się w rodzinach rozwiedzionych i któreś potomstwo, jak gdyby któreś trzecie pokolenie to bardzo wyraźnie widać. I teraz odniosę się jeszcze raz do Piątej Księgi Mojżeszowej. Tym razem do wersetu 20. Piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział i 21 werset. 20. Miłując Pana, Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest nowe, jest Twoje życie, przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dla nas ta nowa ziemia to jest wiara w Jezusa Chrystusa. To jest to, co możemy przyjąć poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Kolejną rzeczą, którą będę mówił, to jest pokora. To nie jest słowo upokorzenie, aczkolwiek mówi się, że Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi i przez ileś lat spędził na pasieniu owiec. Ja podam tylko tak szybciutko taki przykład z własnego podwórka. No niestety. Chodzi o kury. Kura przelatuje przez płot i kiedy chce wrócić, wraca w tym samym miejscu, gdzie przeleciała. Ale ona już nie chce przefrunąć, tylko chce przejść przez siatkę. I chcąc zagonić ją do bramki, trzeba się naprawdę dobrze upocić, żeby ją w końcu wygnać z tego miejsca, gdzie ona uparcie dąży do wejścia. Ja dlatego po tym przykładzie mogę zauważyć, że Mojżesz, który pas te owce, które się ciągle rozłaziły. Ile trzeba pokory, czyli takiego podejścia do tematu na spokojnie, żeby je wszystkie pozganiać. Tu jest, tam jest, tam jest. I tak, ja pamiętam taką historię z takim psem. To jest owczarek szetlandzki, to jest taki pies, który on chce wszystko razem. I on to wszystko zgania. Jak ludzie chodzą, tak, tu, to on lata, biega w koło i chce jakoś tak. Dlatego mówię o Mojżeszu, że miał tę możliwość. Był taki film o Arce Noego, nowożytna historia. I żona tego, widząc sytuację, jaka się dzieje, opuszcza Noego, to jest czasy samochodów i tak dalej, i siada taka zdruzgotana w tym barze, podchodzi do niej człowiek, kelner, akurat w tym wypadku to był Bóg, no ale oczywiście chodzi o taką symbolikę. I mówi tak, jeżeli chcesz być pokornym, czy Bóg daje ci pokorę, czy też daje ci możliwość bycia pokornym, że takie sytuacje się staną, w której osiągniesz tą pokorność. I okazuje się, że osiągnięcie takiej pokorności rzeczywiście tworzy pokorność ze względu na to, że myśmy to przećwiczyli. Myśmy w tym byli, myśmy w tym uczestniczyli. To nas wyćwiczyło. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Piąty i 6 werset. Ukuszcie się, może od 6. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swojego. Ja spotykam, rozmawiam z różnymi grupami wyznaniowymi i ja pamiętam, jak sam jeszcze byłem katolikiem i coś takiego było jak jestem katolikiem, to jest protestant, on jest gorszy ode mnie. Z góry zakładałem, po prostu zakładałem, on jest gorszy. I nie miałem tej świadomości, że to była jak gdyby cecha pyszności. To nie była pokora. I są takie fragmenty w Słowie Bożym, które mówi, że Bóg pysznych odpycha, tych dumnych. W Słowie Bożym jest takie słowo, które dzisiaj wszędzie go widzimy, co chwilę jakiś sklep o nazwie Lewiatan. To jest właśnie ten duch ludzi pysznych. Nie wiem dlaczego tak, ale tak się nazywa. Mamy też taką historię w Słowie Bożym, mówiącym o czymś takim, że to była uczta, w której Jezus wyjaśnia, że lepiej siąść z tyłu, spokojnie, mogą cię zaprosić do przodu, a będziesz się czuł wywyższony. I ja teraz przeczytam parę takich fragmentów, że ten, kto jest na dole, nie musi bać się upadku. Kto jest na podłodze, ten, kto jest poniżony, nie zna pychy. Ten, kto jest pokorny, zawsze Bóg będzie jego przewodnikiem. Gdy człowiek jest na podłodze, nie może być niżej. Można się, że życie jest tak jakby na odwrót. To, co nam obserwuje telewizja, to, co oglądamy i tak dalej, reklamy zupełnie są czymś innym. Żeby się wspiąć, trzeba schodzić w dół. Żeby coś przyjąć, trzeba dać. Żyjemy dzięki temu, że umieramy. Nie można odkryć, jak wiele się znaczy, dopóki się nie odkryje, jak mało się znaczy. I tutaj jest taka fajna rzecz. W Filipian, 2 rozdziale, 9 wersecie, mamy, że to, co Jezus zrobił, to sobie tak otworzę, chodzi tutaj o postawę Jezusa Chrystusa, że uniżył się, będąc tym, kim był. I to jest taka lekcja dla nas. Jeżeli zrozumiemy, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie, jeśli zrozumiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to przeżycie jak gdyby upokorzenia nic nam nie zrobi. Po prostu my jesteśmy kimś w Jezusie Chrystusie i jeżeli świat nas gdzieś tam sponiewiera, to my mamy swoją godność. To nie będzie miało wpływu na nas. Jest jeszcze taki jeden fragment również decyzji, a ja to tylko tak już na zakończenie rzucę. Mówienie lub śpiew w językach. W 1 Koryntian, w 14 rozdziale, Paweł mówi, że będę śpiewał i będę się modlił. Chodzi, o co chodzi? Że to ma też pewne znaczenie. Odniosę się do Judy 20 wersetu, ponieważ list Judy jest krótki. Jest przed objawieniem. Pierwszy werset. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej. 20. Ale wy umiłowani budujcie samych siebie w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. I 15 werset. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ czasy końca lub czasy, które teraz mamy, są takie, jakie widzimy. Aby dokonywać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożności, uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu. Chodzi o to, że żyjemy w takich czasach, kiedy potrzebujemy mieć jakieś stanowisko, potrzebujemy podejmować jakieś decyzje. Modlitwa w duchu daje nam tą siłę wewnętrzną, daje nam tą możliwość. Ja pamiętam taką historię kiedyś, dawno temu. Wracałem z Katowic, bo tam w szkole, wracałem do domu, tam za Dębicą kawałek i miałem przesiadkę w Krakowie. Lubiłem chodzić, iść na tą ulicę Floriańską, przejście, ale to był czas, kiedy człowiek się śpieszył, biegał, nie miał czasu zjeść, był głodny. I tam można usłyszeć różne języki. Ludzie przechodzą, mówią w różnych językach. I ktoś mnie pobudził do tego, żebym tak na głos powiedziałem jakieś słowo na językach. I głód ustał. Nie byłem głodny. Coś w tym jest. Zakończę. Amen. Następnie.